zegarze, dokładnie 5,5 minuty po godzinie 19 na antenie Radia Poznań. Dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Zaczynamy drugą godzinę spotkania ze sportem i muzyką w następującym składzie. Program realizuje Jarosław Epakczyński, a w studiu pracują
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do 20. Tyle tylko, że około 19.45 kolejne wydanie poświęcone sportowi i motoryzacji, czyli Auto Moto Pyrlandia. Ale wcześniej będzie także pasmo takiej zadumy i refleksji nad ludźmi sportu, którzy pożegnali nas w ostatnich 12 miesiącach. Będziemy mówić o ludziach związanych także ze sportem na naszej radiowej poznańskiej antenie. Nie zabraknie także teraźniejszości i mini magazynu piłkarskiego Wielkopolskie Gole. To wszystko przed nami. Niedziela, zaduszkowa niedziela, drugi dzień listopada. Zaczynamy od skrótu najważniejszych informacji sportowych dnia.
W 14. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy Lech Poznań zremisował dzisiaj przy Bułgarskiej z Motorem Lublin 2-2. We wcześniejszym meczu Górnik Zabrze ograł Arkę Gdynia 5-1 i umocnił się na prowadzeniu tabeli. W trwającym spotkaniu w 76. minucie Jagiellonia Białystok przegrywa z Rakowem Częstochowa 0-2. O 20.15 mecz Widzewa Łódź z Legią Warszawa. Piotr Zieliński zdobył swoją pierwszą w tym sezonie włoskiej Serie A bramkę dla Interu Mediolan, a jego zespół pokonał na wyjeździe Werony 2-1. Polski piłkarz efektownym strzałem otworzył wynik meczu w 16 minucie. Polski gol także w Bundeslidze. Jakub Kamiński trafił dla FC Köln, które wygrało z HSV Hamburg 4-1. Reprezentant Polski ustalił wynik spotkania w 90 minucie. W Holandii przedłuża się powrót na boisko Jakuba Modera. Trener Feyenoordu Rotterdam Robin van Persie po ligowym zwycięstwie nad FC Volendam 3-1 zakomunikował, że Moder przeszedł operację i wyklucza jego to z gry na kilka miesięcy, a Moder zmaga się z kontuzją pleców. Dzisiaj sporo koszykówki w męskiej Ekstraklasie. Po 4 porażkach z rzędu na początek sezonu wreszcie zwycięstwo Stali Ostrów Wielkopolski. Stalówka wygrała dzisiaj w Lublinie ze startem 91-76. W pierwszej lidze koszykarzy trwa wyjazdowe spotkanie Polonii Leszno z Sokołem Łańcut i w trzeciej kwarcie Sokół prowadzi z Polonią 49-33. O 20 w Poznaniu w hali przy drodze Dębińskiej Enea Basket Poznań zagra ze Spójnią Stargard. W Ekstraklasie koszykarek niestety pierwsza w tym sezonie porażka. Enea AZS-u Politechniki Poznań w 5. kolejce akademiczki przegrały z mistrzyniami Polski VBW Gdynia 66-83. W Ekstraklasie futsalu Red Dragons Pniewy pokonały na wyjeździe Widzewa Łódź 7-2.
Na zegarze 8 minut po godzinie 19 audycja w sportowym rytmie. Obiecaliśmy Państwu, że na początku tej godziny spotkania z muzyką i sportem zajmiemy się tematami bardziej refleksyjnymi, przemijaniem, bo takie szczególne dni przecież wspólnie przeżywamy. Wczoraj Wszystkich Świętych, dzisiaj Dzień Zaduszny. No to żeby muzycznie także wejść w taki nieco refleksyjny klimat. W żółtych płomieniach liści Łucja Plus i Skaldowie. Na zegarze 12 minut po godzinie 19. Dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie w zaduszkową niedzielę w drugim dniu listopada. Dzisiaj też sięgamy z taką wdzięczną pamięcią do postaci związanych także ze sportową redakcją Radia Poznań. Ludzi, którzy odeszli właśnie w 2025 roku. Wspomnijmy, bo dzisiaj dokładnie rocznica nagłego, niespodziewanego odejścia w wieku 55 lat Jurka Pięty, człowieka, który donosił o wspaniałych sukcesach piłkarzy Grodzinu, Dyskoboli, Grodzisk Wielkopolski. Później wcielił się także przez wiele, wiele lat w rolę rzecznika tego klubu. Często współpracowaliśmy, korzystaliśmy z jego radiowych relacji także.
I był speakerem na stadionie w Grodzisku
tak
Wielkopolskim.
Jest. No, postać niesamowicie związana z futbolową Ekstraklasą, która trafiła do tego niewielkiego wielkopolskiego miasta. Jurka bardzo brakuje. Podobnie jak zmarłego w wieku 81 lat, dokładnie 14 sierpnia 2025 roku odszedł pan Franciszek Gwardzik. Także donosił o tych pierwszych sukcesach, kiedy jeszcze ekipa z Grodziska Wielkopolskiego dobijała się, tak to można powiedzieć, do piłkarskiej elity.
W trzeciej lidze nawet wtedy tak Dyskobolia była i donosił o sukcesach z tego regionu. Pierwsze relacje z meczów piłkarzy ręcznych w Olsztyniaka w Olsztyn, to także relacje Franciszka
Zaglądał
Gwardzika.
Zaglądał często do Rakoniewic.
Bo stamtąd pochodził właściwie.
sportowe areny.
To człowiek z Rakoniewic, kojarzony z Grodziskiem Wielkopolskim, bo tamtego sportu pewnie było troszeczkę więcej, ale też regionalista i wielki fan swoich okolic, wydawca gazety Nasze Powiaty, właśnie w której sporo pisał właśnie o sprawach związanych z tą częścią Wielkopolski. Wolsztyn, Rakoniewice, Grodzisk Wielkopolski, Nowy Tomyśl.
Trudne chwile także tutaj w naszym radiowym środowisku przeżywaliśmy od 14 maja 2025 roku, kiedy w wieku 62 lat odszedł redaktor Jacek Marciniak. No Jacek, prawdziwa instytucja radiowa, jeśli chodzi o cały region leszczyński. No my też bardzo często korzystaliśmy z jego wiedzy, z jego dźwiękowych relacji, z wielu rozmów, wywiadów i to z przeróżnych dyscyplin sportu, poczynając od tak popularnego w Lesznie sportu żużlowego. Nie było dla niego tajemnic, zaglądał także na żużlowy tor do Rawicza, na stadion imienia Floriana Kapały, gry zespołowe.
Koszykówka, piłka ręczna,
tak
przede wszystkim.
Tak jest, Real Astromal Leszno, Polonia Leszno.
Koszykarki Tęczy.
Koszykarki Tęczy.
Ale wyjazdy. Bywał też w Kościanie chociażby na meczach piłkarzy ręcznych.
Biegi olimpijskie w Racocie nie mogły odbyć się bez obecności z reporterskim mikrofonem świętej pamięci Jacka.
Ale też bywał na szermierczych planszach i na lotnisku w Strzyżowicach, bo o sporcie szybowcowym też mówiliśmy na naszej antenie właśnie dzięki relacjom Jacka Marciniaka. Nie było sportowego tematu, którego by nie podjął Jacek w regionie leszczyńskim.
Pochylamy dzisiaj, znowu jak powiedzieliśmy, z wdzięczną pamięcią się nad tymi postaciami, nad Jurkiem Piętą, Franciszkiem Gwardzikiem, Jackiem Marciniakiem. To jeśli chodzi o taki nasz redakcyjny związek sportowy z tymi postaciami. Jeszcze jest, Grzegorz, jedna postać, o którą dzisiaj chcemy także w dźwiękowym materiale wspomnieć. Wielki przyjaciel sportowej redakcji Radia Poznań, ale także myślę przyjaciel radiowców, bo człowiek, który pasjonował się, kochał nie tylko Wielkopolskie, ale całe polskie radio.
Tak, Lechosław Gawrycki, profesor Lechosław Gawrycki, zawodowo związany z kształceniem nauczycieli i tutaj liczne publikacje naukowe, założyciel Wyższej Szkoły Milenium w Gnieźnie. Profesor Gawrycki, tak jak powiedziałeś, wielki fan radia, sportu na antenach głównie rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. On nawet opracowywał czy przygotowywał takie opracowania związane właśnie ze sportem.
Korzystaliśmy z tej wiedzy, zresztą tak. Bardzo chętnie nie dzielił się tą wiedzą pan profesor Lechosław Gawrycki.
Tak, a jak to wszystko się zaczęło, jak kształtowała się ta miłość do radia i do sportu, bo to przecież wielki sympatyk sportu poznańskiego i wielkopolskiego.
Pan kolejorza także spotykaliśmy, tak. Przedostawał się pan profesor z synem Krzysztofem
i z
wnukiem Bartkiem na naszą prasową trybunę, żeby z nami porozmawiać.
O tym będzie mowa właśnie w rozmowie, bo wspominałem Lechosława Gawryckiego w rozmowie z jego synem Krzysztofem Gawreckim. Posłuchajmy.
Pamiętam doskonale, bo też mnie tego nauczył, że tego sportu w radiu to słuchał od zawsze. Oczywiście w tych czasach, w których ja nie mogę pamiętać, bo nie było mnie na świecie, ale to często wspominał jakieś transmisje radiowe, podawał wręcz dokładne daty, nazwiska komentatorów tych sportowych, ale mnie już nauczył słuchania Studia S13, wtedy, kiedy mecze nie były transmitowane z telewizji, ale były te fantastyczne połączenia pomiędzy stadionami.
I w jego przypadku to prawie, że przybrało naukowy, a już na pewno kronikarski charakter, bo tak jak powiedziałeś, pamiętał sprawozdawców, pamiętał nazwiska, wydarzenia, świetnie to wiązał.
Miał tak fantastyczną pamięć do różnych dat i właśnie do komentatorów. Kto, kiedy, gdzie komentował jaki mecz czy inne wydarzenie sportowe, bo bardzo pasjonował się przez igrzyskami olimpijskimi i też no naprawdę z lat 60. potrafił te pierwsze transmisje, które wcześniej były w polskim radiu, to on naprawdę pamiętał, kto te transmisje prowadził. Ja byłem zawsze mega zaskoczony.
No ja dostawałem mnóstwo SMS-ów i wiadomości, gdy wysłuchiwał relacji. Dotyczyło to czasami przebiegu meczu, ale lubił też wtrącić w krótkim SMS-ie jakąś uwagę na temat jakości samej transmisji i pracy komentatora.
Tak, no tutaj odzywała się w nim ta dusza nauczycielska, tak? Czyli żeby jak wysłyszał, może nie błąd, tylko jakąś niedoskonałość albo coś, co można by zrobić lepiej, albo potrafił też pochwalić, że świetna transmisja, właśnie tego oczekujemy, tak to należy robić. Także rzeczywiście tak było i uczył też potomnych, żeby właśnie zwracać na to uwagę, jak fajnie poprowadzić transmisję, tą poprawną polszczyznę. Tak, no to było naprawdę dużo, dużo mogliśmy się od niego nauczyć.
No i przede wszystkim kibic chodzący na mecze. Czy to na Kolejorzu wiele razy się spotykaliśmy. Chyba taki jego drugi klub, na który lubił często chodzić, to właśnie Chojniczanka.
Bardzo lubił chodzić na wszystkie zawody sportowe. Ja akurat pamiętam pierwsze takie kiedy razem poszliśmy na finał wyścigu pokoju na stadionie Szyca w Poznaniu, ale rzeczywiście to były takie jednostkowe wyjścia czy na koszykówki, jeszcze takowa sekcja przy Lechu istniała, ale tak, najwięcej było tych wyjść na mecze Lecha Poznań. No wiadomo, to jego pierwsza wielka miłość od samego początku, od lat 50. i do tej miłości wciągnął i swojego brata, i mnie, i potem wnuka, i bratanków. A ta chomiczanka to się tak pojawiła przez mamę, tak, którą poznał jako osobę pochodzącą z Chojnic. No i potem będąc latem na wakacjach, kiedy tam przesiadywał cały sezon, to czy to końcówkę sezonu chojniczanki w drugiej czy w pierwszej lidze, czy właśnie początek sezonu, no to spędzał na tym stadionie, wciągnął się w to towarzystwo, nawet od czasu do czasu kupował sobie karnet, który potrafił w dużej większości wykorzystać. To jest taka druga miłość, tak, zgadza się.
No a przy Bułgarskiej to mieliście wręcz swoje stałe miejsca. Już na tej nowej Bułgarskiej to na pewno, bo blisko nas gdzieś tam zawsze te miejsca były.
Ja powiem więcej. My te miejsca mamy do dzisiaj. Do dzisiaj tam jesteśmy. Od samego początku, jak ruszyła sprzedaż karnetowa, to te miejsca kupowaliśmy. No a dzisiaj to miejsce po nim to odziedziczył jego wnuk, czyli mój syn Bartek. No i chodzimy razem na te mecze i dalej kibicujemy blisko was. Nie możemy do was już podejść, bo kiedyś tam to było dosyć luźno traktowane, potem trzeba było powiedzieć, no teraz jest to zagrodzone. W sumie słusznie, bo to też nie możemy sobie tak, prawda, wędrować po trybunach do tych miejsc, gdzie siedzą dziennikarze. Ale tak, byliśmy zawsze z wami i tak można było wasz warsztat podejrzeć. No, pamiętam, jak ja to mówię, te partyzanckie czasy wchodzenia do tej budki, jeszcze na starej Bułgarskiej, i tam oglądania meczów z wami. Ale tak, zawsze byliśmy jak najbliżej na tej trybunie, no i my z synem kontynuujemy tą tradycję. Naprawdę regularnie chodzimy, na Bartek zasiada na miejscu dziadka.
A jeśli chodzi o starą kabinę prasową na Starej Bułgarskiej, to z profesorem Gawreckim wspólnie oglądaliśmy, my komentowaliśmy, on z nami dzielnie trzymał kciuki za piłkarzy Lecha w pamiętnym meczu z Austrią Wiedeń 2 października 2008 roku, kiedy to Kolejosz po dogrywce 4-2 wygrał z Austriakami i awansował do fazy grupowej Pucharu UEFA. Właśnie to wspólne oglądanie z profesorem Gawreckim. Pamiętam, z nim się ściskałem po tej bramce na 4-2 Rafała Murawskiego. Ty krzyczałeś o tym, że tego meczu w Poznaniu nie zapomni nikt, a ja ściskałem się
profesora
z profesorem
także
Gawreckim.
Nie zapomnimy, miał 80. urodziny, miał zaszczyt poprowadzić takie wspomnieniowe spotkanie, właściwie benefis profesora Gawreckiego w teatrze w Gnieźnie, kiedy kończył 80 lat. No, zmarł niestety pan profesor w wieku 82 lat 11 września.
A skoro mówiliśmy o Lechu Poznań, to sporo osób z rodziny Lecha Poznań. Prezes klubu z lat 80. Bogdan Zajdler, trener, a wcześniej zawodnik koszykówki, mistrz Polski, Wiktor Haglauer, piłkarze Jan Domino, Stanisław Manicki, trener Roman Łoś. Te osoby wspominałem wczoraj z Maciejem Markiewiczem w Lechowych Historiach o godzinie 13.40 na naszej antenie. Ta audycja jest już na stronie internetowej, więc jeżeli ktoś chce o Lechitach posłuchać, to zapraszam w zakładce audycję na stronie Radia Poznań www.radiopoznan.fm, zakładka Lechowe Historie i tam można znaleźć wczorajsze wydanie wspominkowej, zaduszkowej audycji o Lechitach, którzy odeszli w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
No właśnie, niektórzy odeszli nieco wcześniej, bo w 1993 roku, tak skojarzyło mi się z dzisiejszą też nieco refleksyjną chwilą na stadionie przy ulicy Bułgarskiej, związaną z meczem Lecha z Motorem, kiedy no, przypominano szczególnie postać Teodora Anioły, który będzie szczególna data.
Wtorek stulecia.
Tak, 4 listopada stulecie urodzin tego bombardiera z Dębca. Przy okazji też piękny, taka stadionowa sektorówka z legendarnym tercetem piłkarzy Kolejorza, bo nie tylko Teodor Anioł, ale także Edmund Białas i Henryk Czapczyk przy okazji niejako byli w tym szczególnym dniu zadusznym wspominani. Ale też inne postacie wielkopolskiego sportu, które odeszły także w tym roku wspominaliśmy je także z historykiem sportu z Poznańskiego Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Ryszardem Wrykiem.
W tym roku pożegnaliśmy kilka osób z wielkopolskiego środowiska akademickiego i koszykarskiego i rozpocznę od Andrzeja Słabęckiego, człowieka kojarzonego przede wszystkim z kobiecą koszykówką w stolicy Wielkopolski, właśnie z AZS-em Poznań.
Tak, Andrzej Słabęcki związał się z AZS-em na studiach w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego. Przybył do nas do Poznania z Bydgoszczy, gdzie rozpoczynał uprawianie koszykówki w bydgoskiej Astorii, a u nas grał u trenera Szafarkiewicza w latach 60. i w 67 roku grał w zespole, który awansował do ekstraklasy. Jednak bardziej był znany jako osoba, która społecznie udzielała się w sekcji koszykówki przede wszystkim żeńskiej, a to za sprawą najpierw swojej żony Teresy, która była czołową w latach 60. i na początku lat 70. koszykarką zespołu trenera Bronisława Wiśniewskiego, no a później za sprawą swojej ukochanej córki Aliny Słabęckiej, o której w klubie mówiliśmy, jak się urodziła, że jest skazana na koszykówkę. I Andrzej robił wszystko, żeby jej rozwój sportowy był prowadzony w sposób prawidłowy od strony merytorycznej, śledził jej treningi, śledził jej dokonania i doprowadził ją właściwie w jakimś stopniu na wyżyny koszykówki. Zdobyła przecież Mistrzostwo Europy Juniorek, grała w Ekstraklasie w zespole Akademiczek, później w Olimpii, w Polgowicach i w innych krajach, a kończyła karierę we Francji, gdzie jej wnuczki są już dzisiaj członkiniami młodzieżowej kadry Francji.
Andrzej Słabęcki prowadził i pilnował kariery koszykarskiej nie tylko swojej córki, ale wiele razy był trenerem zespołu AZS-u Poznań i to był taki typ człowieka, który zawsze w klubie był i nierzadko trzeba było jakiś pożar gasić i zawsze był Andrzej pod ręką.
Tak, Andrzej był zawsze pod ręką. On tą koszykówką żył. No, jego uwagi na temat gry poszczególnych zawodniczek słuchało się z wielką przyjemnością, bo one były okraszone pewnym takim dosadnym komentarzem, pewne swady. Andrzej nigdy nie odmawiał. Pamiętam w latach 90., gdzie pojechaliśmy na ostatni mecz do Białegostoku z Włókniarzem, mecz, który decydował o utrzymaniu w Ekstraklasie i nie było chętnych do prowadzenia tego meczu. I Andrzej się zdecydował, że poprowadzi ten ostatni mecz, który zadecyduje o utrzymaniu się Akademiczek w Ekstraklasie. No niestety przegraliśmy, spadliśmy, ale taki był Andrzej. Andrzej prowadził zespół Quay Posir Poznań, prawda, który był przez sezon czy dwa sezony w najwyższej klasie rozgrywek. Niezastąpiony, pełnił funkcję kierownika zespołu, który zdobył wicemistrzostwo Polski, ostatnie największe osiągnięcie Akademiczek, który występował jako AZS Browar Poznań w 2004 roku, kiedy trenerem tego zespołu był Tomasz Herk.
W naszej audycji jest miejsce oczywiście, żeby wspomnieć Andrzeja Kraśnickiego, wieloletniego prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, prezesa Związku Piłki Ręcznej w Polsce, prezesa niegdyś Klubu Sportowego Poznania, ale warto też przypomnieć, że Andrzej Kraśnicki to AZS-iak i początki jego działalności w sporcie to właśnie sport akademicki.
Andrzej swoją karierę sportową zaczynał jako lekkoatleta w MKS-ie pod wodzą trenera Czesława Cybulskiego, ale bardzo szybko przystąpił jeszcze jako licealista do sekcji piłki ręcznej AZS-u Poznań, prowadzonej wówczas przez Zygmunta Burdzińskiego i był członkiem kadry narodowej juniorów jako zawodnik naszego klubu. Po skończeniu studiów w USWF-ie przez pewien okres był trenerem młodzieżowego zaplecza w AZS-ie. Był również działaczem Komisji Klubów Uczelnianych, także jego związki z AZS-em sięgają jego wczesnej działalności sportowej.
Kolejną taką postacią jest profesor Janusz Jaskowski, który odszedł w tym roku w wieku 93 lat. Znany jako działacz sportowy tak zwanej Federacji Sportu, czyli takiej organizacji zajmującej się, koordynującej szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo. Wcześniej także trener lekkoatletyczny, chociażby na Igrzyskach Olimpijskich w 72 roku, ale też wywodzący się z AZS-u.
Jako student Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego na przełomie końca lat 40. i 50. uprawiał w naszej sekcji lekkoatletycznej biegi średnie i w połowie lat 50. jako trener związał się z tą sekcją, prowadząc najpierw blok biegów średnich i długich, a w końcu lat 50. został trenerem, koordynatorem dużej sekcji liczącej się w Polsce, która występowała w rywalizacji zespołów pierwszoligowych. Także de facto w końcu lat 50. stworzył on podwaliny pod rozwój akademickiej lekkiej atletyki w Poznaniu. I mimo, że po jakimś czasie jego związki z AZS-em formalne się rozluźniły, to zawsze był zainteresowany akademicką lekkoatletyką, zawsze był pomocny. Do ostatnich miesięcy swego życia przychodził na spotkania koła seniorów, przychodził za zawsze na galę sportu akademickiego, gdzie podsumowywaliśmy studenckie rozgrywki sportowe, bo dla nich AZS był jednym z najważniejszych podmiotów sportu poznańskiego, wielkopolskiego.
Postać, którą na wielu akademickich imprezach sportowych spotykaliśmy w ostatnich latach z aparatem fotograficznym, kolega Zbyszek Kowal.
Ze Zbyszkiem Kowalem byłem związany ponad 40 lat. Zbyszek przybył na studia geografii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w połowie lat 60. i związał się z Akademickim Związkiem Sportowym, z klubem uczelnianym AZS UAM, którego był prezesem. To on doprowadził w 69 roku, że na 50-lecie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza klub uczelniany od władz uczelni otrzymał sztandar, który do dzisiaj wisi w naszej siedzibie. Oprócz działalności w klubie uczelnianym Zbyszek był związany przede wszystkim z koszykówką, i to koszykówką żeńską. Najpierw był takim, można powiedzieć, wolnym szczelcem, prawda, który towarzyszył naszym zawodniczkom w wyjazdach sportowych, na obozach, z nieodłącznym atrybutem, jaki był aparat fotograficzny. Fotografował liczne imprezy sportowe, nie tylko koszykówki, ale tenisa, lekkiej atletyki. Zbyszek był przy sekcji naszej, kiedy zdobywaliśmy Mistrzostwo Polski w 78 roku, w latach 80., kiedy trenerem był Romek Haber, był kierownikiem sekcji. Do ostatnich dni związany był z poznańskim AZS-em. Był to typ AZS-iaka, można powiedzieć, z krwi i kości, który wszystko dla tego klubu oddałby.
Czas listopadowych spotkań to także czas pewnej zadumy, refleksji, także nad wielkimi postaciami sportowymi. Rozmawiamy z redaktorem naczelnym Tenis Magazynu wydawanego w Poznaniu, pan Maciej Łosiak, bo także na łamach waszego czasopisma ukazał się taki apel, by upamiętnić wielką postać polskiego i poznańskiego tenisa. Ignacy Tłoczyński zmarły 25 grudnia 2000 roku w Edynburgu, ale uwaga, urodzony 14 lipca 1911 roku w Poznaniu. Najlepszy polski tenisista w okresie międzywojennym, także polski tenisista pierwszy rozstawiony podczas turnieju wimbledańskiego. 12-krotny mistrz Polski, 5-krotnie w singlu i w deblu, a 2 razy także w mikście. Także piękna karta patriotyczna, kafrel Armii Krajowej o pseudonimie Igor Anny w Poznaniu warszawskim. I co z tą postacią ma wydarzyć się pozytywnego, by upamiętnić właśnie tutaj Ignacego Tłoczyńskiego, stolicy Wielkopolski?
Tak, chcielibyśmy upamiętnić Ignacego Tłoczyńskiego, bo tu jest jego dom. Mówię o Poznaniu oczywiście, tu były jego rodzime korty. Mówię oczywiście też o kortach AZS-u przy Noskowskiego w stolicy Wielkopolski. Tak, taki jest pomysł. Inicjatorem tego pomysłu jest nasz redakcyjny kolega Paweł Pluta, którego my całym sercem, ale też i kontaktami, i naszymi wiadomościami wspieramy w tej inicjatywie. Na pewno będziemy starali się, żeby ta tablica powstała właśnie na budynku klubowym AZS-u Poznań przy ulicy Noskowskiego. Tablica ma być z brązu, także ma być solidna. Mam nadzieję, że uda się do końca zrealizować ten pomysł, a warto, bo przedstawiłeś tutaj Ignacego Tłoczyńskiego, warto taką jedną krótką anegdotkę powiedzieć o tym, jak wielki był patriotą, bo to, że był wielkim tenisistą, świetnym tenisistą, najlepszym w okresie międzywojennym, to już wiadomo. Natomiast tuż po wojnie, w 1946 roku, Ignacy Tłoczyński wziął udział w pierwszy Championships na Wimbledonie, w turnieju na Wimbledonie, gdzie znalazła się biało-czerwona chorągiewka przy jego imieniu i nazwisku. Niestety ówczesna ambasada Polski w Londynie zaprotestowała, bo już znaleźliśmy się w innym systemie politycznym. Natomiast Ignacy Tłoczyński brał udział w drugim korpusie Władysława Andersa w wojnie. I wybuchł skandal, ponieważ Ignacy Tłoczyński zdecydowanie się przeciwstawił, żeby zabrakło biało-czerwonej przy jego imieniu i nazwisku. warto wspominać, warto upamiętnić.
Warto upamiętnić. Wiem, że pomysłodawca, czyli redaktor Paweł Pluta, dotarł już także wstępnie do pracowni rzeźbiarskiej, też z Wielkopolski, pracowni Bogucce i Koronowski z Mosiny. To nie ma być jakaś wielka tablica, ale za to bardzo solidna, wykonana z brązu, wymiary 80 na 60 centymetrów. I to trochę kosztuje. Mówicie o okolice 28-30 tysięcy złotych, zgadza się?
Tak, taki jest koszt, który wyliczył wykonawca tej tablicy. Chcemy, żeby to było dokładnie porządne, tak żeby to przetrwało przynajmniej 100, może 200 lat, żeby to wisiało i upamiętniało Ignacego Tłoczyńskiego.
A ulica Noskowskiego jest takim pięknym miejscem, no bardzo blisko centrum, a jednocześnie no, korty tętniące cały czas życiem, czyli wchodząc na te korty, czy to będąc amatorem, czy profesjonalistą, można by wspomnieć tę postać Ignacego Tłoczyńskiego.
No zdecydowanie tak, bo to nie tylko Ignacy Tłoczyński, ale wiele, wiele innych nazwisk. Nie będę ich wymieniał, bo pewno by czasu nie starczyło. Natomiast Ignacy Tłoczyński to jest, przypomnijmy, wielka historia, wielki sportowiec, wielki patriota i taka też ciekawostka na koniec, a mianowicie, że ostatnim dziennikarzem, który przeprowadził rozmowę z Ignacym Tłoczyńskim, był właśnie Paweł Pluta. Było to tuż przed śmiercią Tłoczyńskiego w Edynburgu. Także tym bardziej warto wesprzeć Pawła i nas w tej inicjatywie.
W audycji w Sportowym Rytmie wracamy do teraźniejszości. Magazyn Wielkopolskie Gole, czyli to, co wydarzyło się w trzeciej, czwartej, piątej lidze piłkarskiej w rozgrywkach kobiecych i w Fogo Futsal Ekstraklasie. Rozpoczynamy od grupy drugiej, trzeciej ligi. Oto komplet wyników 15. kolejki. Kluczewia Stargard przegrała z Wiktorią Września 0-1. Noteć Czarnków wygrała z Błękitnymi Stargard 3-1. Pogoń Nowe Skalmierzyce pokonała Kartuzję 1-0. Tłuchowia przegrała z Wdą Świecie 0-2. Unia Swarzędz przegrała z Elaną Toruń 0-1. Weekend Luzino przegrał z Lipnem Stęszew 1-2. Wybrzeże Rywalskie przegrało z Polonią Środa Wielkopolska 0-2, a Zawisza Bydgoszcz w meczu na szczycie wygrał z rezerwami Lecha Poznań 3-1. Czołówka tabeli to pierwsze miejsce Zawisza, drugie Polonia. Te zespoły mają 2 punkty przewagi nad rezerwami Lecha.
Zanim o wynikach 15. kolejki Abbud grupy czwartej ligi piłkarskiej, zaglądamy do drużyny, która w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze. Myślimy o Huraganie Powiedziska.
Błażej Czyżewski od tego sezonu prowadzi pierwszy zespół Huraganu Powiedziska w czwartej lidze. W Powiedziskach zawsze było tak, że były spore aspiracje, a różnie to na końcu wyglądało. Jakie w tym sezonie Huragan ma cele?
Przede wszystkim stabilizacja. Stabilizacja tego, co jest, czyli dobry wynik, ale też dobra atmosfera. To jest jakby pierwsza rzecz, nad którą pracujemy, żeby była dobra atmosfera wokół klubu, ale też w samym klubie, w samym zespole, no żeby to budowało na przyszłość.
Da się Huragan zbudować albo zespół w waszym regionie z piłkarzy z takiej, powiedzmy, najbliższej okolicy? Już nie mówię z samych Powiedzisk. Czy trzeba sięgać dalej, żeby taki skład mieć?
No głównie tutaj cząt zespołu no to jest Poznań, czyli większość zawodników dojeżdża z Poznania, natomiast mamy wychowanków, mamy zawodników, którzy wychowali się w Powiedziskach, mamy zawodników z Gniezna, także gdzieś tutaj okolice właśnie między Powiedziskami, Gniezdem a Poznaniem, to jest jakby główny teren, skąd zawodnicy pochodzą.
W tabeli widać, że jest czołówka, która nawet nie po cichu, ale głośno mówi o tym, żeby awansować do trzeciej ligi, ale wy też jesteście dosyć wysoko. Marchewki skrobiecie.
Znaczy, no przede wszystkim chcemy się dobrze czuć w doborowym towarzystwie, tak? Czyli celem jest to, żeby być w czołówce, no bo jak jest się w czołówce, no to przede wszystkim gdzieś się dobrze trenuje, przyjemnie się podchodzi do meczów, no i się gra wtedy no z dużą ambicją.
Huragan to jest zespół ze sporą tradycją.
No tak, no ponad 100 lat, tak? Tradycja klubu. W ostatnim okresie troszkę zmiana prezesa. Po 17 latach Grzegorz Krawczyk zakończył funkcjonowanie w klubie jako prezes. Mamy nowe stery, nowy zarząd, no ale też na pewno nowe pomysły na rozwój. Także myślę, że najbliższy czas, no to czas szczerze takiej ewolucji w dobrym słowa znaczeniu, po to, żeby gdzieś ten Huragan no, solidnie funkcjonował na naszym terytorium.
Funkcjonuje bardzo solidnie, bo w meczu czołówki tabeli czwartej ligi piłkarskiej w Chodzieży wielka piłkarska strzelanina. Huragan wygrał to wyjazdowe spotkanie w Chodzieży z Polonią 6-4. Liderem pozostaje Kotlica Kurnik, która pokonała też na wyjeździe LKS Gołków 2-1. A w innych meczach 15 kolejki Nielba Wągrowiec przegrała z Polonią Leszno 1-2. Wiara Lecha Poznań pokonała Ostrowie 1-0. Polonia Golina też 1-0 zwyciężyła Koronę Piaski. Meczu Kalin Gostyń z Górnikiem Konin Lublin remis 2-2. Mieszko Gniezno zwyciężył Obrę Kościan 4-0. Piasta Kobelnica pokonał Zewkę Kobela Góra 4-1. A Warta Międzychu pokonała inną Wartę, tę ze Śremu 3-2.
W grupie pierwszej, piątej Ligi Piłkarskiej padły następujące rezultaty. Iskra Szydłowo przegrała ze Spartą Złotów 2-4. Sparta Oborniki wygrała z Lubuszaninem Trzcianka 2-1. Nasza Dyskobolia Grodzisk Wielkopolskie wygrała z Płomieniem Przyprostynia 3-1. KP Piła pokonał Kłos Gałowo także 3-1. Sparta Szamotuły przegrała z Poznańską Trzynastką 0-1. Kłos Budzyń przegrał z Tarnowią Tarnowo pod górę 0-3. Korona Stróżewo wygrała z Sokołem Szamocin 6-0. We wtorek o 18:00 Zamek Gołańczy zagra z Wełną Skoki.
Jesteśmy w grupie drugiej piłkarskiej piątej ligi. Oto wyniki 14 kolejki. Pompa Team Jarosławiec wygrała z SKP Słupca 4-0. Stella Luboń też 4-0. Zwyciężyła rezerwy Polonii Środa Wielkopolska. Zjednoczeni Trzemeszno ulegli Lechii Kostrzyny 0-1. Kłos Zaniemyśl wysoko przegrał z Awią Kamionki 0-6. Wilki Wilczyny pokonały lidera Swarzędze 2-1. Rezerwy Warty Poznań pokonały Polonina Strzałkowo 5-0. Melblosz Swarzędze przegrał z Olimpią Koło 3-4, a Polonus Kazimierz Biskupi uległ LKS-owi Ślesin 1-2.
Komplet wyników 13 kolejki grupy 3 piątej ligi. Polonia 2, Leszno, Dąb, Zaborowo, Korona Wilkowice 1-2. Dąbroczanka Pępowo przegrała z rezerwami KKS-u Kalisz 2-4. LKS Jankowy wygrał z Zawiszą Łęka Opatowska 5-1. Rawia w Rawiczu przegrała z Jatą Jarocin 0-5. LZS Cielcza przegrał z Centrum Ostrów Wielkopolski 1-3. Piast Czekanów przegrał z Astrą Krotoszyn 0-3. Pogoń Nowe Skalmierzyce, rezerwy Pogoni, zremisowały z Krobianką Kroba 2-2, a Polonia Kępno zremisowała z Orłem Kawęczyn 1-1.
Jesteśmy już w Ekstralidze Kobiecej Piłki Nożnej. Na stadionie w Plewiskach Lech UM Poznań pokonał APLG Lechia Gdańsk 2-1. Dwa trafiły gole dla Lechitek. Julia Przybył w 4 minucie, Livia Prochwicz w 52. i honorowy gol dla gdańszczanek Julia Maskiewicz w minucie 56. Więcej szczegółów w relacji Wojciecha Bernarda.
Po serii porażek wreszcie zwycięstwo. Livia Prochwicz, która zdobyła jedną z dwóch bramek dla zespołu Lecha UAM Poznań w tym wygranym spotkaniu. Miło znów poczuć smak tej wygranej.
Dokładnie, bardzo chciałyśmy zapracować na tą wygraną i w końcu nam się udało. Jakby długo, dużo porażek było w tej lidze, ale w końcu wygrałyśmy i mam nadzieję, że dotrzymamy tą serię do końca.
To nie zmienia faktu, że w końcówce to spotkanie trochę nerwowe, bo trzeba było tych trzech punktów mocno bronić.
Pod koniec meczu już niestety drużyna przeciwna nas atakowała, ale broniłyśmy się i nam się udało dotrzymać wynik końcowy.
Teraz początek serii w drugą stronę może?
Trzymamy za to bardzo mocno kciuki.
Trenerka poznańskiej drużyny Alicja Zając.
Janek, analityk, liczył, ile tych dni było, około 60 chyba bez zwycięstwa czy bez punktu, więc cieszymy się bardzo. Na pewno w takiej dramatycznej końcówce, w takich dużych emocjach, ale no to też myślę, że będzie budowało ten zespół, więc bardzo się cieszymy, że się udało zwyciężyć dzisiaj.
Stary piłkarski frazes mówi, że szybko strzelona bramka ustawiła mecz, ale dzisiaj chyba rzeczywiście coś w tym było.
No, naszym celem było wyjść zupełnie inaczej, trochę na to spotkanie bardzo mocno, bardzo odważnie. Chciałyśmy strzelić bramkę, więc cieszę się, że to padło i myślę, że ta połowa naprawdę gdzieś tam bardziej pod nasze dyktando. Wiadomo, druga część gdzieś tam i trochę zabrakło sił i wiadomo, nerwy Orlen gonił i chciał bardzo gonić. Też ma bardzo doświadczony zespół, o tym musimy pamiętać i silne fizycznie dziewczyny, więc baliśmy się trochę tych stałych fragmentów, ale no wybroniliśmy to, więc się bardzo cieszę.
Dla pani podwójne powody do zadowolenia, bo przed meczem jeszcze szansa, by zostać uhonorowaną z okazji setnego meczu w roli pierwszego szkoleniowca drużyny.
Boże, bo ja trzeci raz się dzisiaj wzruszę już. No piękna sprawa, nie wiem kiedy to zleciało tak naprawdę i cieszę się, że jestem w tym miejscu, w którym jestem, z tymi ludźmi, którzy mnie tutaj otaczają i cały czas czuję to, że możemy się rozwijać, że to jest fajne miejsce, fajne środowisko, ja za tym zespołem w ogień i myślę, że on za mną też.
10. kolejka spotkań Orlen Ekstraligi Kobiecej Piłki Nożnej. Lech UAM Poznań pokonał APLG Gdańsk 2-1. W innych meczach UJ Kraków zremisował z rekordem Bielsko-Biała 4-4. GKS Katowice pokonał SMS Łódź 2-1. Czarne Sosnowiec wygrały ze Śląskiem Wrocław 2-0. Pogoń Szczecin pokonała Górnika Łęczna 3-2. A Stomilanki Olsztyn wygrały z Pogonią Tczew 2-1.
W pierwszej lidze piłki nożnej kobiet trzy wielkopolskie zespoły grały na wyjazdach. Junatrans Stare Oborzyska wygrał w Warszawie z KKP. Warszawa 2-0. Polonia Środa Wielkopolska także w Warszawie przegrała dzisiaj z Legionistkami 0-2. Natomiast Medyk Konin wygrał na wyjeździe z Resowią 2-1. Ponadto Unia Lublin wygrała z rezerwami Czarnych Sosnowiec 5-2. A Sportowa Czwórka Radom zremisowała ze Ślęzą Wrocław 2-2.
Fogo Futsal Ekstraklasa. 10. kolejka spotkań udana dla wielkopolskich drużyn. Najświeższa informacja. informacja, bo to dzisiejsze spotkanie w Łodzi, wygrane przez Red Dragons Pniewy aż 7-2. Gratulujemy wcześniej, bo w piątek wieczorem Futsal Leszno, GIMA Lepszy, pokonał u siebie Futsal w Świecie 12-5. W innych zakończonych meczach Piast Gliwice wygrywa z rekordem Bielsko-Biała 3-1. Eurobus Przemyśl pokonuje Konstrakt Lubawa 3-2, a BSF Bochnia zwycięża Ruch Chorzów Futsal 9-6.
I w ten sposób poprzez piłkę nożną przechodzimy do podsumowania tego, co dzisiaj działo się w kraju i na świecie. W piłkarskiej ekstraklasie zakończone spotkanie Jagiellonii Białystok z Rakowem Częstochowa. Raków wygrał w Białymstoku 2-1. Przypomnę, że Lechy zremisował dzisiaj z Motorem Lublin 2-2, a Górnik Zabrze wygrał z Arką Gdynia 5-1. O 20:15 spotkanie Widzewa Łódź z Legią Warszawa. Polskie gole za granicą. W Serię A trafił Piotr Zieliński. Jego Inter Mediolan pokonał na wyjeździe Weronę 2-1. Trafił też Jakub Kamiński dla FC Köln. Zespół z Kolonii wygrał z HSV Hamburg 4-1. Trwa jeszcze spotkanie pierwszej ligi koszykarzy, ale wieści chyba finalnie i tak dobre nie będą, bo Polonia Leszno przegrywa w czwartej kwarcie, pod koniec tej kwarty w Łańcucie z Sokołem 60-80. Warto przypomnieć, że w ekstraklasie koszykarzy wreszcie wygrał zespół z Ostrowa Wielkopolskiego. Tasomix Rosiek Stal pokonał w Lublinie Start 91-76. Odwrotna sytuacja w ekstraklasie koszykarek. Po 4 wygranych z rzędu na otwarcie sezonu Enea ZS Politechnika Poznań dzisiaj przegrał z mistrzyniami Polski z VBW Gdynia 66-83.
W najbliższym tygodniu sporty na antenie Radia Poznań. Wtorek Sportowa Arena na żywo 19:15 o Akademii Judo Poznań. Spotkanie z gośćmi z tego właśnie klubu. Czwartek to już piłka nożna. Magazyn Kolejorz o 17:40, a w najbliższy czwartek od 21:00 transmisja meczu Ligi Konferencji z Madrytu Rayo Vallecano kontra Lech Poznań. Powrót do Ligi w niedzielę 9 listopada za tydzień o 20:15 Kolejorz zagra mecz 15 kolejki Ekstraklasy w Gdyni z tamtejszą Arką. To oczywiście transmisje na naszej antenie. Dzisiaj za chwilę zaprosimy Państwa jeszcze na magazyn sportowo-motoryzacyjny Auto Moto Pytlandia. Będzie także, bo trzymamy kciuki za Państwa za szczęśliwe powroty do domu, bo wiemy, że wielu z Państwa słuchało naszej audycji w samochodach. My za to wydanie audycji w sportowym rytmie już pięknie dziękujemy. Zrealizował tę audycję Jarek Pakczyński, a przygotowali i prowadzili
Grzegorz Hałasik,
Krzysztof Ratajczyk. Dziękujemy.
Partnerem magazynu Automoto Pyrlandia jest Automobil Klub Wielkopolski.
Wyścigowa rywalizacja kierowców Automobil Klubu Wielkopolski.
Motorowa turystyka i zabytkowe pojazdy.
Pasjonaci motosportu i bezpieczeństwo ruchu drogowego.
W magazynie Radia Poznań.
Auto Moto Pyrlandia.
Co 2 tygodnie w niedzielę po godzinie 19:30.
W kolejnym wydaniu Auto Moto Pyrlandii na antenie Radia Poznań wita Krzysztof Ratajczak. Z pewnością wielu z Państwa w tę pierwszą listopadową zaduszkową niedzielę słucha naszego magazynu w samochodach, wracając z różnych stron Polski. Już teraz życzymy spokojnej jazdy i szczęśliwych powrotów do domu. Także dlatego to wydanie zaczynamy od spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zapraszam na rozmowę ze specjalistą.
Auto Moto Pyrlandia na antenie Radia Poznań.
W jednym z ostatnich wydań magazynu Automoto Pyrlandia opowiadaliśmy wspólnie ze specjalistą bezpieczeństwa ruchu drogowego z ABU, panem Maciejem Bednikiem, o wymianie opon zimowych. Te sprawy mamy niejako załatwione, bo myślę, że większość z nas, kierowców, o tym pamięta. Ale jak jeszcze do zbliżającej się zimy przygotować samochód? Nad czym najbardziej się pochylić?
Najbardziej należy się pochylić nad akumulatorem. Większość usterek, które w aucie mają miejsce w okresie zimowym, to niestety nasz akumulator, o którego nie dbamy i o którego nie sprawdzamy, choć metoda jest bardzo prosta. Każdy punkt, gdzie możemy kupić akumulator, każdy warsztat samochodowy sprawdzi nam mechanik, na ile nasz akumulator jest sprawny i na ile jest w stanie wytrzymać zimę. Dawno minęły już czasy, gdy te akumulatory regenerowaliśmy, że nie był akumulator jako część samochodu dostępny w sklepach. Dziś ten koszt jest stosunkowo niewielki w porównaniu do zakupu samochodu i jego eksploatacji, więc polecam Państwu udać się do najbliższego punktu wymiany akumulatorów, kupna akumulatorów czy też warsztatu, aby sprawdzić jego sprawność, aby nie było niespodzianki. Dziś akumulatory też nie dają nam sygnału, że zaczynają słabnąć. Po prostu przychodzimy i któregoś dnia przekręcamy kluczyk, a tam samochód się nie odzywa i ta awaria jest natychmiastowa, więc sprawdźmy, na ile mamy sprawne te baterie w samochodzie?
Jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, tak mówiąc pół żartem, pół serio, no najwyżej nie odpali i mamy pewien kłopot, ale więcej kłopotu chyba mamy i na to zwracamy uwagę, jeśli chodzi o widoczność, dobrą widoczność na drodze. Myślę o kwestii wycieraczek sprawnych i stosowania płynów do spryskiwacza.
No tak, jeszcze dojdzie do tego stan naszego oświetlenia, stan techniczny wkładów reflektorów, aby one nie były skorodowane. Sprawdźmy, czy te żarówki są właściwie zamontowane, wkłady reflektorów i nasze reflektory powinny być też czyste. W nawiązaniu do tego, co pan mówi odnośnie wycieraczek, bardzo ważna, bardzo istotna sprawa, aby właściwie odprowadzały wodę, odprowadzały błoto pośniegowe, szczególnie które może zalegać na naszych szybach. Znów te koszty nie są zbyt wielkie, możemy wymienić całe pióra wycieraczek, albo też same gumy wycieraczek, które ten koszt naprawdę zminimalizujemy. Bardzo istotna rzecz, abyśmy zapewnili sobie doskonałą widoczność, ale to też nasze umiejętności, które musimy posiadać, aby zapewnić sobie tą widoczność, to kwestia regulacji nawiewu w samochodzie. Zachęcam Państwa do tego, abyśmy używali zimą klimatyzacji, jeżeli mamy w samochodzie. Ona skutecznie nam odprowadza wilgoć z szyby, osusza jakby powietrze w samochodzie, przez to szyby nam nie parują. Również zapewnimy sobie ten komfort nawiewu na szybę, abyśmy zapewnili sobie widoczność nie tylko przez przednią, ale też przez boczne szyby, a co za tym idzie również w lusterkach. No i przede wszystkim, żeby te szyby nasze w samochodzie były czyste.
Automotoperlandia na antenie Radia Poznań.
Jednak w ramach sportowej audycji musi być także wątek wyścigowy. Niedano kapitalnie spisał się na niemieckim torze Hockenheim Ring kierowca Automil Klubu Wielkopolski, a w cywilu znany piłkarski agent Tomasz Magdziarz. Wygrywał wyścig sprinterski oraz długodystansowy endurance, którym jechał bez zmiany z innym kierowcą. To był świetny akcent tego sezonu Porsche Sports Cup Deutschland, który dla Tomka był jubileuszowy.
10. mój sezon w wyścigach samochodowych, także czas leci. Teraz, tak jak w zeszłym roku, ściganie i w Polsce, i za granicą, więc fajnie to wygląda. Cały czas się człowiek może czegoś nauczyć mimo wieku, więc to jest usatysfakcjonujące.
Zawsze było tak, że lubisz startować z wyższego pułapu. To nie jest takie powolne jakieś tam ściganie, takie wprawki, tylko właściwie zacząłeś od razu z górnej półki w tych mocniejszych samochodach.
Startuję w klasie Porsche. W Polsce też utworzono taką klasę. W Niemczech ścigam się w niemieckim pucharze Porsche Sports Cup. Także no, dosyć szybkie już samochody, wymagające. Tak jak powiedziałem, jest się od kogo uczyć, bo wielu szybkich kierowców wokół mnie. Także to jest fajne. Ja nie ukrywam, że lubię wiedzieć, co mam ustawione w samochodzie, jakie mam ciśnienia, jakie mam nastawy, więc ja się bardzo tym interesuję i za każdym razem jestem dociekliwy i każdego inżyniera o to pytam i tak współpracuję z mechanikami bardzo. Pozwalam sobie te parę weekendów w roku właśnie na to, żeby trochę od pracy uciec na te dwa dni, żeby się może nie zrelaksować, ale inaczej odpocząć, bo to jest jednak duży wysiłek w tych samochodach i próbuję mniej o tej piłce, chociaż teraz już bardziej się koncentruję na pracy niż na wyścigach.
Tomasz Magdziarz ścigał się na niemieckim Hockenheim Ring, a my, szefa AW Bartosza Bielińskiego, pytamy o najbliższe działania związane z jedynym homologowanym przez Światową Federację torem w naszym kraju, czyli torem Poznań.
W pierwszej kolejności musimy poprawić kwestię bezpieczeństwa. Kończy nam się homologacja FIA i mamy narzucone pewne rzeczy, które musimy zrobić, żeby uzyskać homologację na kolejne 3 lata, więc to przed nami. Przed nami również rozbudowa istniejących ekranów akustycznych wokół toru, żeby tak najmniej przeszkadzać mieszkańcom, ale też myślimy o infrastrukturze. W planach jest budowa jednej trybuny, poprawa dróg dojazdowych, więc miejmy nadzieję, z roku na rok ten tor będzie coraz piękniejszy.
Automotoperlandia na antenie Radia Poznań.
Nie ma już teraz możliwości, aby tak wielkie stowarzyszenie jak Automil Klub Wielkopolski działało bez oparcia także o funkcjonowanie w mediach społecznościowych, tak zwanych social mediach. No i za tę działkę, tak to kolokwialnie nazwijmy, odpowiada doktor Żaneta Polowczyk. I to jest chyba wdzięczna działka, bo dużo się dzieje. Zdjęcia najczęściej bywają efektowne, także te rolki, czyli no, robota inspirująca.
obowiązek bycia w sieci. Nie macie w sieci, nie macie, nie istniejesz. Facebook, Instagram, YouTube, za chwilę TikTok. Działamy, pokazujemy się wszystkim, tak? I tym, którzy nas znają, ale przede wszystkim chcemy pokazać się tym, którzy jeszcze nie wiedzą, chociaż nie wiem, jak to jest możliwe, o naszym istnieniu, bo klub przecież ma ponad 100 lat.
Jakich można przyciągać, bo ta działalność Automobil Klubu Wielkopolski jest tak przeogromna.
Tym, co jest tu i teraz, tak? Czyli to, co się dzieje na torze Poznań, ale żeby włączać do tych akcji, które promują bezpieczeństwo na drodze. I to jest też nasza misja. Dla młodych ludzi, którzy dopiero wchodzą w ten świat, chcą wejść czasami zbyt szybko, zbyt pewnie, pokazujemy, że można to robić dobrze, profesjonalnie, ale przede wszystkim można to robić bezpiecznie.
Jeżeli chodzi o Tor Poznań i o te największe imprezy wyścigowe samochodowe, Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Europy Strefy Centralnej, czy to samochody, czy motocykle, czy znakomite wyścigi kartingowe, ostatnio też rallycross i autocross, ale chcę zapytać też o takie fotografowanie i udostępnianie i zachęcanie do sportowo-motoryzacyjnej turystyki, bo przecież mamy czy karawanik, czy rajdy turystyczno-nawigacyjne, to też jest chyba wdzięczna do takiej social mediowej obróbki działka.
Pokazujemy, że można się uczyć, można się bawić, nie musisz być profesjonalnym kierowcą wyścigowym. I jest coś dla kobiet i dla mężczyzn, i dla młodszych, i dla starszych. Wdzięczna oczywiście, tak, bo uwielbiamy się tym bawić, bawić nie tylko oczywiście słowem, ale przede wszystkim bawić oko, tak, czyli bardzo dynamiczna część wizualna, no przez tą część wizualną zachęcamy, promujemy, no i pokazujemy, że Automobil Klub Wielkopolski Tor Poznań to jest to, gdzie każdy, dosłownie każdy może coś tam dla siebie znaleźć.
Lekko zaznaczyła Pani, że myśli o takim dalszym rozwoju, mimo że Automobil Klub Wielkopolski, jak sama Pani powiedziała, powstał w 1923 roku, a więc będziemy mieli 103 rok działalności już niebawem, a pomysły technologiczne także coraz bardziej nowe.
Pomysły są nowe, bo to wymusza stan na dziś, tak? Czyli sztuczna inteligencja, którą się oczywiście też wspomagamy. No i te wszystkie działania, które media co chwilę rzucają, tak? Czyli wiralowe jakieś zachowania, my to podłapujemy, wchodzimy w to, więc jest pełna dynamika. No musimy w to wchodzić, bo jesteśmy, nie przede wszystkim nie żyjemy przeszłością, ale żyjemy tym, co tu i teraz i tym, co za chwilę nas czeka.
I tak właśnie dojechaliśmy do mety naszego magazynu. Następny w niedzielę 16 listopada. Dziś do usłyszenia mówi Krzysztof Ratajczak.
Wyścigowa rywalizacja kierowców Automobil Klubu Wielkopolski.
Motorowa turystyka i zabytkowe pojazdy.
Pasjonaci motosportu i bezpieczeństwo ruchu drogowego.
W magazynie Radia Poznań.
Auto Moto Pyrlandia.
Co dwa tygodnie w niedzielę po godzinie 19.30.
Partnerem magazynu Auto Moto Pyrlandia jest Automobil Klub Wielkopolski.